Jeżeli przekonałem was do tego, żeby patrzeć na czas z tej perspektywy teologicznej i uwzględnić ten prymat kairos, łaski Bożej, tego czasu łaski Bożej nad chronosem, nad zmarszczkami, nad tykaniem zegara, to teraz możemy właśnie z tej perspektywy popatrzeć na adorację Najświętszego Sakramentu. Zobaczcie, że adoracja Najświętszego Sakramentu, jeżeli wziąć pod uwagę tą oś czasu, czyli chronos, ona się wydarzy w innym punkcie niż Eucharystia. Będzie po Eucharystii albo przed Eucharystią, a najczęściej i właściwie zawsze po jednej Eucharystii, a przed kolejną Eucharystią. To z perspektywy chronosu. Ale spójrzmy teraz z perspektywy kairos, czyli z perspektywy tego czasu teologicznego. Jeżeli z tej perspektywy spojrzymy, to okaże się, że adoracja Najświętszego Sakramentu musi być w tym samym kairos, co Eucharystia. To jest ten sam czas tej samej łaski Bożej. Rozumiecie? To znaczy, jak gdybyśmy tę adorację, która już następuje w czasie Eucharystii, ale jak zaraz sobie powiemy, nie ma tam za dużo czasu, żeby ona się mogła, że tak powiem, przedłużać, więc tą adorację eucharystyczną wyciągamy z tego kairos Eucharystii, przenosimy na osi czasu w inny moment, ale to jest cały czas ten kairos eucharystyczny. Czy to jest mniej więcej zrozumiałe? Jesteśmy cały czas w tym samym kairos eucharystycznym. Gdybyśmy uznali, że adoracja jest czymś obok liturgii, poza liturgią, to wtedy musielibyśmy dojść do tych pytań, które zadawał Luter. Jak się ma jedno do drugiego? I czy przypadkiem adoracja nie jest czymś, co dokładamy do tej jednej wystarczającej ofiary Chrystusa? Czy nie wystarczy w takim razie ofiara eucharystyczna? Czyli mielibyśmy takie dwie pokusy. Albo adoracja Najświętszego Sakramentu nic nam nie dodaje do Eucharystii i wtedy jest zbędna. Zostawiamy samą Eucharystię. Albo adoracja Najświętszego Sakramentu coś dodaje i wtedy ofiara Chrystusa uobecniona w czasie Eucharystii jest niewystarczająca. Czyli mamy dwie pokusy. Gdzie dwóch się bije tam? Prawie dobrze. Gdzie dwóch się bije, tam wchodzi Ratzinger i podpowiada trzecie rozwiązanie. Cytuję. Akt adoracji poza mszą świętą przedłuża i intensyfikuje to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej. Rozumiecie? Akt adoracji przedłuża, nawet intensyfikuje, ale właśnie to nie jest coś nowego, tylko to, co się dokonało podczas celebracji liturgicznej. I znów taki prosty obrazek z życia. Zobaczcie, że nawet w naszych wydarzeniach życiowych mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy coś się wydarza, a dopiero po czasie jakby wnikasz w to, co się naprawdę wydarzyło. Jakoś przeżywasz to bardziej, rozumiesz, też jesteś Bogu wdzięczny. Kiedyś na przykład nasz syn wyszedł za autobusu i właściwie wpadł pod samochód. Nic mu się nie stało ostatecznie, ale do czego zmierzam, że dopiero po czasie, wiecie, na początku jesteś w szoku i żyje, no to fajnie, ale potem wnikasz w to, co tak naprawdę się wydarzyło i rozumiesz, że masz za co być Bogu wdzięczny. Czyli bardziej to przeżywasz po czasie, niż wtedy, kiedy to nastąpiło. Niech to będzie taka marna analogia do tego właśnie, że jest możliwe, że ta adoracja, która wydarzyła się w czasie Eucharystii, w innym czasie może być przeżywana jakoś intensywniej, a przede wszystkim dłużej. Czyli ten związek adoracji z Eucharystią cały czas wywodzimy z teologicznego rozumienia czasu. Adoracja właściwa dla liturgii, wyjęta z liturgii, włożona w inny nowy czas. Ale to jest ta sama adoracja. Nie dodajemy niczego do adoracji, ale pozwalamy ją przedłużać i jakoś bardziej ją przeżywać. I teraz, zobaczcie, że w czasie mszy świętej ten czas łaski Bożej, ten kairos, wkracza w ten chronos płynący. I teraz, po co on wkracza w ten chronos? Po to, żeby jakoś objąć ten cały nasz chronos, ten cały nasz czas i jakoś sprawić, żeby cały czas, który tutaj przeżywamy, był czasem Bożym, czasem oddanym Bogu, czasem przeżywanym razem z Bogiem. Kiedyś ojcowie Kościoła mówili, zwłaszcza święty Atanazy, mówił, że Bóg stał się człowiekiem, czyli ten ruch z góry, Bóg staje się człowiekiem po to, aby człowiek stał się Bogiem, czyli żył życiem Bożym. I tak samo można spojrzeć na to. Po to Bóg działa przez ten kairos, przez ten czas łaski Bożej, żeby teraz cały ten chronos stał się kairosem. Nie śmiejcie się, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze raz Benedykt XVI. Jeśli przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adoracji wobec tego, którego przyjmujemy, to adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym, jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji Kościoła. Czyli jeśli już przyjmując Eucharystię adorujesz Pana, to teraz adoracja Najświętszego Sakramentu jest jakby rozwinięciem tego. I teraz pojawił się taki zarzut. Zaraz, ale Pan Jezus powiedział, że Jego ciało jest pokarmem, a krew napojem. Czyli mamy się tylko karmić. To jak się ma do tego adoracja? Czemu adorować Najświętszy Sakrament, a nie tylko go spożywać? I jak odpowiadamy na ten zarzut? No właśnie pokazujemy związek jednego z drugim. Znaczy, jeżeli mamy się karmić, no przecież nie chodzi tylko o posiłek, prawda? Jeżeli mamy się karmić osobą Chrystusa, to nie da się tego sprowadzić tylko do tego momentu spożywania, że musi to być związane z adoracją, bo podchodzę do kogo? Do Pana, który do mnie chce przyjść. Wychodzę na spotkanie Panu, który do mnie przychodzi, a to oznacza, że chcę Go adorować, a nie tylko od razu nakarmić się Nim. Nie jesteśmy jak rybki akwariowe. Jak zachowuje się rybka akwariowa, jeśli kiedyś mieliście, wrzucasz pożywienie, ona podpływa, robi hap, macha ogonkiem i odpływa. Więc nasze podchodzenie do Komunii Świętej nie jest podobne, chociaż jakby ktoś ustawił kamerę i uwidocznił to na kamerze, te nasze procesyjne podchodzenie do Komunii, to troszkę by tak to wyglądało. Podchodzi, hap, odpływa, podchodzi, hap, odpływa. Ale tylko dlatego, że kamera nie widzi, co się naprawdę dzieje. Więc nie jesteśmy jako rybki akwariowe, a to oznacza, że nie podchodzimy tylko chapnąć Pana Jezusa, tylko naprawdę chcemy się z Nim zjednoczyć. Wychodzimy na spotkanie żywej osoby, a to oznacza też adorację. Bo kim jest ten, który do nas idzie? No to jest Pan. Nawet popatrzcie w życiu ludzkim, jeśli mielibyśmy się zaprzyjaźnić, jeśli zaprosilibyście mnie na kawę, odmówię, bo nie piję, ale na herbatę, to zobaczcie, jeżeli mielibyśmy się zaprzyjaźnić, to nie polega tylko na wymianie informacji. Tylko potrzeba czasu i potrzeba jakiegoś wpatrywania się w siebie, w jakiejś formy adoracji. To znaczy ja muszę otworzyć oczy i patrzeć, co ty mówisz, jak się zachowujesz, co mi chcesz ofiarować. I ty patrzysz na mnie, rozumiecie? Nawet w takich ludzkich kontaktach potrzeba adoracji. Albo dajesz żonie kwiatka i co żona robi? Bierze do wazonu, dziękuję, wsadza do wazonu. Odfajkowane. No nie, co robi z tym kwiatkiem? Jaki piękny! No nie da się przyjąć kwiatka, nie mówiąc, jaki piękny. To wiecie, zazwyczaj ten kwiatek już zdycha, bo już w kwiaciarni on zdychał, ale jak pachnie, jaki piękny, nie? I adorujesz kwiatek i wtedy dopiero go przyjąłeś. I tym bardziej w takiej tak poważnej sprawie, kiedy jednoczymy się z Panem. Adorujemy. Kim jest ten, który wychodzi mi na spotkanie? Owszem, on mnie nazwał przyjacielem, ale przyjaźń zakłada prawdę. No przecież ja wiem, kim jest ten mój przyjaciel. Nie? To przecież jest sam zmartwychwstały Pan, więc zaczynam go adorować. Co to znaczy przyjmować Pana? Pyta Ratzinger i sam sobie odpowiada. Nie jest to nigdy czynność tylko fizyczna, jak gdybym zjadał kawałek chleba. Dlatego nigdy nie może to być jedynie czynność chwilowa. Przyjmowanie Chrystusa jest wychodzeniem Mu naprzeciw, adorowaniem Go, dlatego przyjmowanie to może się przedłużać poza sam moment celebracji eucharystycznej, a nawet powinno tak być. Im głębiej Kościół w procesie swego dojrzewania wnikał w tajemnicę eucharystyczną, tym lepiej rozumiał, że nie może ograniczać czasu przyjmowania komunii do określonych minut mszy. Czyli nie może to być tak, jak moja mama brała zupę, nawet nie siadała, tylko stawała i na stojąco hap, 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 hap i zjedzone. To nie może tak wyglądać. I spróbujmy jeszcze parę zdań powiedzieć na temat właśnie tego przenikania się, tego kairosu z chronosem, a dokładniej przenikania się w wieczności i czasu. Czego nas uczy liturgia eucharystyczna? Zobaczcie, jeżeli jest prawdą to, co powiedziałem, to liturgia nas właśnie uczy, chociaż sama liturgia, to jest paradoks, patrzcie, ile trwa msza święta? Na Tytaniku 15 minut, bo zaraz utoniemy, więc trzeba przyspieszyć. Normalnie tam 45 do godziny. Czyli zobaczcie, że Eucharystia potrzebuje jakiegoś czasu, potrzebuje tego chronosu, żeby on sobie popłynął ten zegar tam w zakrystii, żeby sobie potiktakał przez te 45 minut. To nam jest potrzebne, ale zarazem wydarza się coś, co kwestionuje czas, co przekracza czas, co mówi, że czasie nie masz ostatniego zdania. Bo wydarza się ten cud, że ta przeszłość, Pascha Chrystusowa jest obecna tu i teraz. Czyli czas jest jakoś zakwestionowany. Czasie. Nie masz ostatniego zdania. Wniosek praktyczny. Podchodzisz do lustra. Kurza łapko. Nie masz ostatniego zdania w moim życiu. Więc liturgia eucharystyczna uczy nas właśnie takiego spojrzenia na czas. Czasie nie masz ostatniego zdania. Ponad tobą jest jeszcze czas Boży, czas łaski Bożej i przede wszystkim wieczność. Dlatego gdy wysiadasz z tego wehikułu czasu, o którym mówiłem, to nic już nie powinno być takie same. I nic nie jest takie same, nawet jeżeli my nie nadążamy, żeby to zrozumieć. Tak jak kiedyś opowiadano o tych tak zwanych bliskich spotkaniach trzeciego stopnia, to znaczy ktoś spotkał UFO Ludka i ciężko się było z takim delikwentem potem dogadać. Tam abstrahujesz, czy to prawdziwe opowieści, czy nie, czy to były spotkania z pozaziemską cywilizacją, czy raczej opętania. Abstrahujemy, mówię tylko, że taki gość już, jak wracał do życia, to już ciężko z nim było znaleźć jakieś porozumienie. On był tak odmieniony po tym spotkaniu. Więc coś podobnego wydarza się w tym świecie duchowym, kiedy my wychodzimy z Eucharystii. Wysiadamy z wehikułu czasu i już jesteśmy jako ufoludkowie na tej ziemi. My już inaczej na wszystko patrzymy. Dlaczego? No właśnie dlatego, że spotkaliśmy się z Panem, który już żyje w wieczności. To oznacza, że kiedy wychodzimy z Eucharystii, to znowu będzie paradoks, więc proszę, zanim się zaśmiejecie, przemyślcie, czy warto się z tego zaśmiać, bo paradoksy są bardzo fajne zawsze. Zobaczcie, wychodzisz z Eucharystii i czas jest zrelatywizowany, on już nie ma ostatniego zdania, on już w pewnym sensie nie ma znaczenia, bo liczy się coś ważniejszego, ten Boży czas. A zarazem ten czas, którym teraz jednak płynie sobie cały czas, jest zabsolutyzowany. Właśnie przez to, że został odniesiony do godziny Chrystusa i zyskał na znaczeniu. Teraz każda chwila ma znaczenie. W każdej chwili jednoczę się z Panem. Każdą chwilę przeżywam z Panem. To nagle okazuje się, że cała ta oś czasu i każdy punkcik na tej osi czasu już ma znaczenie i to absolutne, bo wieczność zależy od tego, jak ja sobie przeżywam ten czas. Dlatego Faustynka mogła zanotować, że łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej, znacie to. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy. Pieczętuje pieczęcią na wieki. Czas sobie mija i pieczętuje. Ja bym powiedział jeszcze inaczej, że Bóg działając w czasie potrafi postawić taką pieczęć na tych punkcikach czasu, od których naprawdę może zależeć nasza wieczność. Dowód? Nawrócenia na łożu śmierci. Niech odeprzymy pokusę gorszenia się. Taki łajdak przez całe życie. A teraz pierwszy raz w życiu widzi księdza, pierwszy i ostatni. I co? I ma bilet do nieba zapewniony. Co prawda długi czyściec, ale ostatecznie wie, gdzie idzie. No właśnie, nie gorszmy się. Turbo doładowanie czasu. Bóg daje turbo doładowanie. Bóg może taki myk zrobić. Zapieczętował to spotkanie na wieki. I ten ktoś, nawrócony na łożu śmierci, już przeszedł tę drogę, którą my, adorując Najświętszy Sakrament, będziemy przechodzić. Bo właśnie adoracja będzie tym przyswajaniem, że liczy się Boży czas, liczy się wieczność. Całe moje życie mogę przeżyć z tej perspektywy. Jednoczymy się z Panem. Pan już przeszedł z czasu do wieczności. To znaczy, że przekracza czas, panuje nad czasem. To znaczy, że może w każdym czasie działać. Na tym polega panowanie. A to znaczy, że też może sobie wybierać szczególne czasy. I między innymi adoracja Najświętszego Sakramentu będzie takim szczególnym czasem. Pozostajemy w czasie ziemskim ciągle, ale zarazem zjednoczeni z Chrystusem, który jest w wieczności, w niebie. Popatrzcie, do czego to prowadzi. Do jakiego szpagatu duchowego, do jakiego napięcia to prowadzi. Nie jesteśmy ani w sytuacji Jezusa za Jego ziemskiej służby, bo już zjednoczeni z Panem w wieczności, ani nie jesteśmy już jak w tej sytuacji, w jakiej On jest w chwale, bo ciągle jeszcze jesteśmy na ziemi. Ale żyjemy tu na ziemi już w zjednoczeniu z Nim, Jego jakby mocą, Jego mocami chwalebnymi, eschatologicznymi. Czyli niby tu, a już nie, znaczy nie niby, tu, ale już nie stąd. I to powoduje napięcie. I dlatego wołamy Maranata. Przyjdź, Panie. Co prawda nie w tym okresie liturgicznym, ale wołamy. Zegar z kukułką wciąż tyka i kuka, ale czas w swojej istocie jest już czymś innym. Już teraz, w czasie, otrzymujemy życie wieczne. Powiedział wam to ktoś kiedyś? Że już teraz masz życie wieczne w czasie? To posłuchajcie, pierwszy Janowy list, 5 rozdział, wersety 11-13. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, nie domyślali się, wiedzieli, że macie życie wieczne. Ja patrzę na was i mogę powiedzieć tak, jeśli tutaj jesteś, to razem z tobą jest tutaj twoje serce. Mogę mieć pewność co do tego, prawda, że nie zostawiłeś serca w domu. Nie zostawiłaś serca w domu. Jeżeli tu jesteś, jesteś razem z sercem. I podobnie, zobaczcie, jeżeli żyjesz z Chrystusem, to razem z Nim masz życie wieczne. Bo Chrystus tego życia wiecznego nie zostawił u Ojca, tylko to życie jest w Nim. Masz Chrystusa, masz życie wieczne. Wciąż jesteśmy w świecie, czyli w doczesności, ale już nie ze świata, już nie z tego czasu. Przeczytam teraz z 17 rozdziału Ewangelii Jana, 13-17. Tylko zamienię słowo, tam Pan Jezus będzie mówił o tym, że żyjemy jeszcze w świecie, ja to zamienię w czasie. Posłuchajcie, jak to będzie brzmiało. Ale teraz idę do Ciebie, mówi Pan Jezus, zwracając się do Ojca, i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są z tego czasu, jak i ja nie jestem z tego czasu. Nie proszę, abyś ich zabrał z tego czasu, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są z tego czasu, jak i ja nie jestem z tego czasu. Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Czyli zobaczcie, to słowo jest prawdą, więc bardziej wierzymy temu słowu niż wszystkiemu innemu, niż temu, co nam podpowiadają też nasze zmysły i nasz zegarek na ręce. Ja nie mam. Wy macie? Precz z zegarami, na krzyż z nimi. Odrzucić to. Bardziej ufamy Słowu Bożemu. I właśnie adoracja będzie takim czasem przeżywania tego splatania się wieczności i czasu. Będziemy sobie to przyswajać, próbować stać przed Panem po to, żeby właśnie ta wieczność nas jakoś ogarniała. Będziemy sobie przyswajać, że już na razie przez wiarę, nadzieję, miłość, ale już żyję tam z Nim w wieczności. I złożył mi obietnicę, że mnie tam doprowadzi. A zarazem jednak ciągle tu na ziemi jeszcze i będziemy mogli przynosić Mu to nasze ziemskie życie po to, aby On jakoś się przenikał tą swoją wiecznością. Nawet ważniejsze jest to, że my już z Chrystusem żyjemy tam, niż to, że On z nami żyje tu. Albo inaczej, to, że my już tam jesteśmy z Nim, wpływa na to życie nasze tutaj w zjednoczeniu z Nim. Dla potwierdzenia. Kolosan 3:3. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Naprawdę, umarliście już. Siłą bezwładności jeszcze przez jakiś czas, rok, 2, 10, 50, jeszcze tu przeżyjemy. To jest tylko siła bezwładności. Już umarliśmy. Już żyjemy z Chrystusem. Jeszcze jakoś siłą bezwładności. odkręciłem termos, nacisnąłem spust i leję sobie herbatę. Już ten spust został naciśnięty, ale jeszcze chwilę ta herbata się musi polać do tego mojego kubeczka. Już żyjemy z Chrystusem u Ojca, choć jeszcze ciurkamy jeszcze tutaj po tym czasie i po tej ziemi, ale dociurkamy się. I co? Pan Jezus mówi, że prosi o radość, żebyśmy mieli, bo z tego wszystkiego rodzi się radość i nadzieja. 2 Koryntian 4,16. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Czyli nie mylili się ci, którzy śpiewali wesołe jest życie staruszka. Mam nadzieję, że się teraz nie obrazicie. Zrobiłem sobie taki tekst, posłuchajcie. Wesołe jest życie staruszka, nawet gdy patrzy do lustra i sam się już nie poznaje. Ho, 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 zgadnij kto. Wesołe jest życie staruszka, nawet gdy go coś boli albo odpada mu nóżka. To taki rym częstochowski, czyli pobożny. Ale zobaczcie, nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny. To ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Czyli mamy ten czas pozostały jeszcze tu na ziemi właśnie po to, aby się odnawiać, aby się przygotowywać do tego życia w wieczności. I w tym sensie czas jest cały czas jeszcze łaską. Bierzcie, jedzcie, korzystajcie z tego czasu. Ale ten czas już obowiązuje, tak jak powiedziałem, nie absolutnie. To znaczy, że Pan może czynić niespodzianki w tym czasie. Bo, 2 Piotra 3,8, jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Rozumiecie to przyspieszenie, to turbo doładowanie? To znaczy, że jedna adoracja Najświętszego Sakramentu może zmienić całe twoje życie. Albo może też tak być. Nawet jeśli myślisz, że zmarnowałeś całe swoje życie, a jeszcze jesteś tu na ziemi, to jeszcze nie zmarnowałeś swojego życia, bo Bóg może dać turbo doładowanie i podkręcić tempo. Albo właśnie zwolnić tempo, żebyś miał jeszcze trochę czasu. Podkręcić tempo, jak kiedyś operator filmowy w kinie wyświetlał i tam kręcił taką korbką. Jak pokręcił szybciej, to szybciej seans minął. No dzisiaj to jest na YouTubie, wystarczy sobie tam odtwarzanie prędkość odtwarzania zmienić, prawda? Ale właśnie coś takiego Boże Bóg może zrobić. I wielu ludzi daje wam różne obietnice. Obiecanki, cacanki, pobożnościowe. O, odmów taką modlitwę tyle i tyle razy o takiej, takiej godzinie. Albo pójdź na spotkanie charyzmatyczne, a Bóg cię uzdrowi ze wszystkich chorób i. I czyli zobaczcie, wielu wam składa obiecanki, cecanki. Nie wiadomo, czy to się spełni, czy się nie spełni, ale tutaj to, co ja wam mówię, wydaje się mi prawdziwe. To znaczy, jeżeli przyjmujemy Boże objawienie, nad nim medytujemy, rozmyślamy i wyciągamy z tego jakieś wnioski, to znaczy, że nie są to obiecanki, cecanki. To znaczy, że naprawdę Bóg może takich rzeczy dokonywać w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas adoracji to, co się dokonało w czasie mszy świętej. A co się dokonało w czasie mszy świętej? Popatrzcie, najpierw przeistoczenie. Pierwsza przemiana, chleb w ciało, wino w krew. To jest pierwsza przemiana, najważniejsza. Od niej wszystko inne zależy, każda następna przemiana. Więc pierwsza przemiana, przeistoczenie. Teraz ty przyjmujesz ciało i krew pańską i to cię zmienia gdzieś tam na twoim dnie, w tej największej głębi zostajesz przemieniony przez Chrystusa. To jest druga przemiana. I teraz z tej drugiej przemiany ma wyjść ta trzecia przemiana, czyli całe twoje życie ma zostać przemienione. Ta trzecia przemiana już nie zależy tylko od Boga, tylko również od ciebie. I ta trzecia przemiana potrzebuje czasu. I tutaj właśnie wchodzi adoracja, jako ten kairos, jako łaska Boża. Bo w czasie adoracji możesz przyjmować to, możesz tej przemianie, która się dokonała, pozwalać jakby obejmować twoje życie i potem wychodzisz z adoracji i zaczynasz żyć eucharystycznie. Albo z życia wracasz przed Najświętszy Sakrament i przynosisz Chrystusowi to życie. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen. Efezjan 3, 20-21. Czy popatrzcie, temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, a nawet niż rozumiemy. To oznacza, że nie musisz mieć namacalnego jakiegoś zmysłowego, czy rozumowego, czy woli poruszenia w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. A jednak Bóg działa. Pewne rzeczy zobaczymy, ja bym powiedział, że nawet większość rzeczy. Czubek góry lodowej tu się ujawni, a cała góra lodowa, która jest pod spodem, ujawni się dopiero tam. I tam zobaczysz, ile zawdzięczasz też adoracji Najświętszego Sakramentu. Albo pożałujesz, nie? Że ach, taką łaskę miałem w czasie życia, a tak ją zmarnowałam. I w czyśćcu będziesz, nie? Chciała adorować, ale tam już nie będzie możliwości owocowania tego. Dalej, jeśli chodzi o te boskie niespodzianki, też w czasie adoracji, zobaczcie, może być tak, że niemiłosiernie ciągnący się czas zostaje jakby zminimalizowany, skondensowany w czasie adoracji dla twojego pokrzepienia. Bóg może coś takiego zrobić, bo mamy taką obietnicę. Ona dotyczy oczywiście tej ogólnej historii zbawienia, ale odnieśmy sobie ją do swojej osobistej historii. Popatrzcie, Marka 13:20. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał, ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. Więc Pan może trudny czas skrócić w czasie adoracji ku twojemu pokrzepieniu, żebyś ocalał, żebyś przeszedł przez to, przeszła. W jaki sposób? No właśnie przez to, że zjednoczy cię z Chrystusem, który już jest w chwale i wieczności. I On ci udzieli takich mocy, żeby to przejść. I Chrystus da ci doświadczenie, i to jest właśnie piękne, i to też pokazuje, że nie naśladujemy zewnętrznie Chrystusa, tylko Jego mocą już wszystko się dokonuje, że Chrystus może dać ci doświadczenie zmartwychwstania już w czasie ukrzyżowania. Ewangelista Jan, kiedy pokazuje krzyż Chrystusa, to widzi już Króla w chwale, na krzyżu. Czyli jakby stapia to wszystko w jedno. Krzyż, drugą stroną krzyża będzie chwała, zaraz zmartwychwstanie. Już to widzę jako jedno. I może tak być też w naszym życiu, w moim i twoim, że już w momencie ukrzyżowania będziesz doświadczał zmartwychwstania, a może być też tak, że na pewno nastąpi ten moment zmartwychwstania, ale troszkę trzeba będzie na to poczekać. Czyli masz czas trudny, albo ktoś cię krzyżuje, czy życie cię krzyżuje i już Bóg działa, no bo Bóg nie czeka, jak dziecko się potknie, czy jak ma trudny czas, to ojciec od razu pomaga dziecku, jeśli jest normalnym ojcem, no to nasz ojciec, o ileż bardziej nasz ojciec niebieski, więc Bóg od razu działa, ale ze względu na jakąś naszą bezwładność, czy właśnie ze względu na czas, może to doświadczenie przyjść troszkę później. 2 Koryntian 4, 7-11 na potwierdzenie. Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Czyli popatrzcie, właśnie to, o czym mówimy. Już krzyżowanie, a jednocześnie zmartwychwstanie. Albo już krzyżowanie, a zaraz będzie zmartwychwstanie. Jeszcze trochę i już. Może też być tak, jak w Apokalipsie mówi się o niewieście, czyli o Maryi, ale też może i o Kościele, ale możemy to też odnieść do samych siebie, że Bóg może nas jakby przenieść, jakby uwolnić od pewnej trwogi i pewnego trudu i przenieść w bezpieczniejsze miejsce właśnie też dzięki adoracji. Dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu, czyli chodzi tu o czas właśnie trudny, czas próby, z dala od węża. Czyli Bóg może cię przenieść z dala od węża, żebyś przetrwał. Ostatecznie w chwale na pewno nastąpi ten happy end i to doświadczenie zmartwychwstania. Tam się wszystko w pełni ujawni, chociaż już teraz mamy pierwociny tego oraz już teraz możemy mieć radość, o którą modlił się Jezus do Ojca i o której piszą autorzy natchnieni. czas nam się kończy, to chyba nie będziemy mówić wszystkiego, co miałem przygotowane, ale ponieważ zaczęliśmy od tych trzech płaszczyzn Eucharystii i powiedziałem, że to będzie ważne, żeby zrozumieć też adorację, to przynajmniej zasygnalizuję, po co to było. Zobaczcie, mówiliśmy tak, wydarzenie założycielskie, czyli przeszłość. Teraz w czasie Eucharystii ta przeszłość wkracza w teraźniejszość i chce objąć w przyszłości za chwilę i za 5, i za 10 lat moje życie. Trzy te płaszczyzny, tak? To teraz spróbujcie przez 15 sekund pomyśleć, a ja zaraz powiem, jakie było rozwiązanie, przez 15 sekund pomyśleć, jak się ma do tego adoracja. Gdzie włożyć tą adorację? Pomiędzy które warstwy? Albo z którymi ją jakoś zetknąć, tą adorację? Kto powiedział 2 i 3? Łukasz, zostały jeszcze jakieś książeczki? Proszę tej pani dać książeczkę. Za darmo. Słuchajcie, druga i trzecia. Uobecnienie liturgiczne. Dlaczego mogę adorować? Bo nastąpiło uobecnienie liturgiczne i nastąpiło przeistoczenie. Miłość Boża jest uprzednia. Sakrament Eucharystii tym się różni od innych sakramentów właśnie, że tam miłość Boża czy łaska Boża jest rozlewana wtedy, kiedy dzieje się sakrament, a tutaj patrzcie, jaką mamy, jaki myk znowu, jaką boską niespodziankę. Już nastąpiło przeistoczenie, więc zanim ty w ogóle pomyślałaś, żeby iść na adorację, zanim tam wszedłeś, weszłaś, zanim uklęknęłaś, położyłaś się krzyżem, usiadłaś, czy cokolwiek tam robisz, to on już tam był, bo przeistoczenie już nastąpiło. Czyli druga warstwa, wyniesiona z Eucharystii w inny czas, pozwala ci adorować. I teraz trzecia warstwa, to ma mnie prowadzić ku życiu eucharystycznemu, czyli ja z tym moim życiem staję przed Najświętszym Sakramentem i ja zaraz, a po tym jak poadoruję Pana i jakoś nakarmię się adoracyjnie Nim, będę mógł wyjść, żeby prowadzić życie eucharystyczne. To, co się stało w drugiej warstwie z całym Kościołem, który podłączył się pod ofiarę Chrystusa i wrócił do Ojca, w trzeciej warstwie musi się dokonać już też w moim życiu. Po to byłem na Eucharystii w niedzielę, żeby w poniedziałek, we wtorek do soboty po prostu żyć, ofiarując się Ojcu zgodnie z tą logosową służbą Bożą, logikę Latreja, o której mówiliśmy, czy raczej ja mówiłem, a wy słuchaliście. Mam nadzieję, że nie żałujecie. Amen.